Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowiec, dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy, a w Rzucie za trzy dzisiaj dwie rozmowy. Zaczniemy od trenera Olivera Widina, trenera NA za Stalu BC Zielona Góra. Od razu powiem, że tutaj w związku z wymogami czasowymi, w radiu czas nie jest z gumy i tak dalej, pełna wersja będzie na stronie internetowej, natomiast tutaj wersja skrócona wypowiedzi Olivera Widina, które nagrałem wczoraj przed wieczornym treningiem. Oliver Widin po meczu ze Startem Lublin, który był w miniony piątek, dał zawodnikom bo kilka dni urlopu. Wczoraj zjawiło się na treningu sześciu, Żołnierewicz, Brambley, młodzi Kocek i Szymański oraz obcokrajowcy Nenadić i Meyer. Przy czym Nenadić dzisiaj wyjeżdża, mają za to przylecieć Frazier i Joseph. Czwórka Sulima, Mazurczak, Zyskowski, Japić jest oczywiście na kadrze, a właściwie na kadrach Polski i Serbii. No więc co Zastal zatem robi i będzie robił w okrojonym zestawie na treningach? Co można w takim nikłym składzie zrobić?
Nie jest indywidualne technikę, bo jak robi trener, to zawsze jest tak, że jak robisz na indywidualną technikę zawodniku, to nic nie stracisz, w sensie ten czas nie jest głupio zagubiony, ale jest spędzony pozytywnie. Ale na ten moment lepiej było, żebyśmy taktycznie mogli potrenować tym, że mamy czterech zawodników kadry. To realnie zostaje 8 zawodników, z tych 8 dwoje są juniori. Nenadić też ma jechać do domu, bo musi załatwić, co mam prywatne problemy w domu, na kilka dni i tym padem zostaje tu 5 zawodników, którym nie możecie zagrać ani 3 na 3. To znaczy, że 1 na 1, technika 1 na 1, 2 na 2 rzut. Maksymalnie to jest wszystko, co możemy coś zrobić realnie.
Wczoraj byłem u trenera Widina, jak mówiłem, przed wieczornym treningiem. Udało nam się porozmawiać przez kilka chwil o tym, w jakim miejscu jest w tej chwili Zastal, o co walczy, jak trener ocenia swoją drużynę, no i ocenić dotychczasowe wyniki. Wielu nie satysfakcjonują te wyniki. Przypomnijmy, Zastal ma bilans 7 zwycięstw i 5 porażek. Zastal nie wygrał z żadnym zespołem z czołowej czwórki tego sezonu. Obserwatorzy wskazują, że największy problem ekipa Widina ma z obroną. No tu posłuchajcie, jak sam Oliver Widin ocenia tę dotychczasową grę Zastalowców.
Chciałbym, żeby pan o polskiej lidze powiedział trochę, bo mamy 30%, teraz jest taka przerwa. Powiedział pan w Lublinie nawet na konferencji, o ile dobrze zrozumiałem, że jest taki czas, że można usiąść, pomyśleć o tym, jak my wyglądamy, kim my jesteśmy. Czy pan sobie usiadł, nie wiem, z JJ-em pan usiadł, porozmawialiście, jak wy w tej chwili wyglądacie, kim wy jesteście, bo przegraliście z czołową czwórką do tej pory, z tych pięciu meczów. Jaką pozycję ma Zastal w tej chwili w lidze? Jak pan ocenia ten Zastal na ten moment?
A tak jak było i przed początkiem sezonu mówię, tak jak było i dwa lata temu, czy trzy lata temu, jak był tu pan Żantawak. Cały czas to nigdy nie było to, że Zastal musi wygrać ligę, albo jest to celem. Cały czas było, żebyś było w top 4 i że walczy to jakiś o medal. Tak było. Żantawak sam powiedział, że nigdy by się nie zrobił obowiązek, że musi wygrać ligę. Bo żebyś wygrał ligę, to możesz się obowiązać wtedy, jak będziesz mieć największy budżet.
Dobra, zostawmy żona Tabaka.
Nie mówię, to, i ten se cel nie zmienił. Aha. Ten se, że top 4 byśmy mali być do końca sezonu i grać, my gramy o tytuł. Oczywiście, nie tylko my, nie jesteśmy jedyni, bo nie jesteśmy sami w tej lidze, bo jest reszta 15 drużyn, która każda chce wygrać. I są tam drużyny, które oficjalnie nie mówią, że grają o medal albo tytuł, ale wiedzą, że może to zrobić. Są drużyny, które mówią, a my zagramy playoff, a w playoffy widzimy, a są drużyny, które w ogóle nie mają wystawione cele. Każda z tych drużyn jest niebezpieczna, każda z tych drużyn może wygrać każdą drużynę, tylko zależy od momentumu, sytuacji, rosteru, który jest i formy, bo taka jest prawda. Taka liga, każdy może wygrać każdego i nasz cel, żeby było w top 4. Myślę, że nam się to, jakby mi powiedział, że nie jesteśmy na złej drodze. Tylko teraz zawsze jest ta przerwa. Jak teraz jest ta przerwa, to drużyna wypada z jakim rytmu meczowego, ale nie jest problem, że wypada meczowego rytmu. Tak, ale jest problem, jak masz dużo zawodników kadry, jak nie masz drużyny, żebyś potrenować 4 na 4, 5 na 5 i to jest 2 tygodnie tak, to jest duży problem. To ja widzę tak, bo na przykład, ja nie wiem, gramy teraz przeciwko drużyny Gdyni. Oni tak. Nie mają żadnego zawodnika w kadrze. Oni się przygotują na ten mecz i mają 2 tygodnie, żeby się przygotować na mecz przeciwko nam. I trenują cały czas. Mają przerwę 2-3 dni maksymalnie i już idą się gotować. To znaczy, że Dzisiaj jest 24, my gramy drugiego, to jest za 8 dni, my gramy od dzisiaj, a oni trenują od wczoraj. Także jeszcze dni mają pięknie, żebyś trenować i przygotować się na mecz.
No dobra, to ja rozumiem. Mamy cel, żeby być w top 4 i potem w playoffach po prostu próbujemy bić jak najwyższy cel. Ale jak pan tą drużynę ocenia na ten moment, po tej jednej trzeciej sezonu? Czyli tak naprawdę dobra, mocne ja strony za Stalu i problemy w tej chwili.
Ja lubię pytać się trenera. Ja realnie myślę, że my jesteśmy najlepsi. I zawsze, ja zawsze wierzę i myślę, że moja drużyna jest najlepsza. To, że przegra jakiś mecz, to nie ma znaczenia. Ja myślę, że moja drużyna jest najlepsza. Gdyby dla mnie to jest moje NBA. To są, ja mam najlepszego rozegrującego, ja mam najlepszego pivota, ja mam każdy mój zawodnik myślę, że jest lepszy od reszta. To ja myślę, osobiście myślę. To ja,
ale jak spojrzysz na statystyki, no to jest inaczej, tak?
Statystyki są jak bikini. Pokazują wszystko, a nie pokażą nic. Na końcu się liczy wynik. I tak naprawdę kto marł ostatni sezon najlepsze drużyny. Wszyscy mówią, że zastał Zielona Góra. No to nie było widać, bo nie wygrali tytuł. To znaczy, że nie mali najlepszej drużyny. I to jest tak zawsze. Ja nie myślę, że drużyna dopóki nie pokaże, drużyna musi wygrać coś, żebyś pokazała na ile jest. I na końcu się robi, se pisze rachunek. Nie w środku wieczora, że co wypiliśmy, co zjeźliśmy i piszemy. Nie, do końca. Podpłynij teraz rachunek. Tu jesteś. To znaczy na końcu sezonu widzisz, gdzie jesteś. To, że jakieś mecze gdzieś przegrać, sezon jest bardzo długa, będzie jeszcze zmian. Jestem pewny z zawodnikami w lidze. To, w tym jestem pewny. Wszyscy już zrobili mi zmiany. Lebo jak wiemy, miasto nam nie dalo pieniądze, także pieniądze nie mamy. Mamy to, co mamy i z tym gramy. I każdy musi uważać. Ostatni sezon został z Zielona Góra, ma 10 obcokrajowców przeszli w tej drużynie. Nie, że jeden, nie, że dwa, czy 10. I w trakcie sezonu przyszli jeszcze dwa Polacy, Brembley i Sulima. To znaczy, że to jest o 7 zawodników więcej, niż co my w tej sezonie mieliśmy, realnie. Takie rotacji to jest skoro jeszcze jeden cel i nowa drużyna, żebyś
to muszę inaczej zapytać. Jest pan zadowolony z tego, co do tej pory zrobiliście, z tego, jak gracie i z tego, czy ten zespół jest prawdziwą drużyną już w tej chwili, czy to jeszcze trzeba poczekać? Jak pan to wszystko...
Nie jestem zadowolony z tego, że coś zrobiliśmy, bo myślę, że wiem, że ta drużyna może zrobić jeszcze większy progres. Na ten moment jest niemożliwe, żeby zrobić większy progres, dopóki problemu, co mamy my sami, jak drużyna, klub, ogólnie wszystko, jak to jest. Myślę, że to jest maksymalnie, co mogliśmy zrobić, ale nie wystarczy. Dla mnie to nie wystarczy. I nie chcę usłuchać żadnych wymówek ze strony zawodników klubu, a głównie nie chcę usłuchać ze swojej strony wymówek, że nie zrobiliśmy to dlatego i tego. Bo ja nie uznawam i nie lubię wymówek. Są realnie wymówki i możemy gadać o realnych wymówkach, bo realnie jest, że ta drużyna jest nowa, że tam jest 12 faktycznie zawodników nowych. Są wszyscy trenerzy nowi, bo to nigdy był trenerem ostatni sezon. Był jedyny, który był trener kondycyjnego przygotowania Piotr Pibla. I po prostu co czekać, że za jakieś 2 miesiące rywalizacji to się stanie drużyną, albo że to drużyny się robią kilka lat, żebyś byli mistrzowskie drużyny. Tak, gdybyś się dopóki robili, to byś nikt w Eurolidze albo w lepszych klubach nie zmieniał tylko jednego, dwóch, maksymalnie trzech zawodników na sezon. Ale każdy sezon 12 nowych by brali. To o to chodzi. Żeby się drużyna stała drużyną, potrzebuje czas. Żeby się kolegę stale kolegami, musi spędzić razem czas. Od pierwszej klasy do ostatniej, 8 lat jesteś na podstawowej szkole i później mówisz, to jest mój kolega. Nie mówisz, to jest mój najlepszy kolega, mi się super, nie znacie się jeszcze.
Czyli trudna, najtrudniejsza to dla pana robota do tej pory w pańskiej karierze?
Nie. Dużo trudniejsze było na Słowacji, bo tam jest, tu jeszcze jest organizacja, wszystko. Tam zawsze trener dużo rzeczy musi robić sam. Aha. I musi robić rzeczy, które nie są, żebyś on to robił. To nie jest jego praca, ale musi tego robić, bo od tego zależy wynik później. I musi kierować dużo rzeczy, które nie są do jego. I dopóki jest poziom niższy, więcej trener musi mimo koszykówki spędzać czasu. Bo niestety taka prawda. No, w sensie jest różnica dużo większa. Powiem tak, my rywalizujemy w lidze VTB z drużynami, które są nie o mało lepsze mają budżety, ale o dużo mają lepsze budżety. Samym tym mogą sebe pozwalać zawodników, którzy są o dużo lepsi, ale mamy dużo jakości, ale mamy dużo doświadczenia. To jedna rzecz. Druga rzecz. Dopóki my letamy, ja nie wiem, samolotem 24 godzin, z jednego, no, oni mają charter samolot i jest tu 2 godziny, tu 2 godziny i to jest, i w tym jest bardzo duża różnica. Odpoczynek, czas na przygotowanie do meczu, ogólnie wszystko. Mi naprawdę to nie jest. Jest dużo większa różnica mieć za stalem i na przykład Zenitem, niż mieć za stalem i Dąbrową. To się w głowie nie zmieści, to nie ma żadnego porównania.
A teraz trener Zastalu powie nam o głównych problemach drużyny, a głównie będzie mówił o obronie Zastalu. Dokładnie będzie odpierał zarzut o tym, że to obrona jest największym kłopotem wicemistrzów Polski i że ona jest bardzo słaba.
Co jest w tej grze najbardziej do zmiany? Wiadomo, że wszyscy czepiamy się, narzekamy. Obrona, wiadomo. Ostatnio nawet po meczu w Ostrowie, to chyba Milicic powiedział na konferencji prasowej, stara prawda, że okej, fajny mecz, dużo punktów, ale mistrzostwo się wygrywa obroną, powiada, tak? A nie atakiem, i że się przerzucacie. 100 punktów, 93 no i tak dalej, i tak dalej. Czy ta obrona to jest ciągle ten największy minus Zastalu?
Nie, w ogóle nie myślę, że nasza obrona jest minusem. Myśmy dostali przeciwko Ostrów, dostaliśmy dużo punktów z tego, że myśmy nie trafili spod kosza, a oni mali fast breaka 1-0 i rzucali, że 3 albo robili lepa. Tam nie było tak, że a głównie w tej pierwszej kwarce, gdzie oni wyrzucili za 3, 8 na 13. Mm-hmm. W meczu z Radomiem za cały mecz nie trafili tyle trojek. Teraz każdy powie, a dobre, to było to nie bole wszystko otwarte trojki. O to chodzi, że któreś bole, a któreś nie było.
Ale to znaczy, że wszyscy źle mówimy, że ta obrona jest w Zastalu jeszcze bardzo do poprawy, bo jest słaba?
Bo nie jest w ogóle słaba. Po co jest słaba? A ja o tym wy mi powiedzcie. Co wy widzicie, jak słaby punkt w obronie jest Zastalu?
84 punkty, czy tam 3 tracicie na mecz, to ja powiem.
Ale to jest, co to znaczy, że Ostrów też ma bardzo słabą obronę? Bo Ostrów co mecz to 100 punktów. Nie wiem, czy pan to widzi. To drużyna, która jakoś najlepsza w lidze. To trener kadry ma najgorszą obronę.
Ale to mogę powiedzieć, a czarni mają 74, tak? No stracone, tak. Czyli mają lepszą obronę i są wyżej.
A Lublin co? Lublin najlepszą obronę.
No i dlatego są na dole.
No ale Lublin ma najlepszą obronę i mają dużo mniej dostawają. Wam się widać, bo widzicie, że zależy od tego, jaki jest punkt widzenia. Bo jak się gra szybko, jak nie wiem, atak może być każdy 15-20 sekund, a każdy atak może być mniej jak 10 sekund. Od razu masz więcej ataków górę-dole, więcej posiadania piłki i jest więcej, normalnie jest, żebyś było więcej punktów. To jedna rzecz. Druga rzecz, skuteczność meczu. Trzecia rzecz. Na przykład, ile mi meczów dostaliśmy przez 90 punktów na mecz? W ile meczów? Z 12. Wydaje mi się 12, tak? Mm-hmm. Ktoś tam powie, że dobre, nie wiem, tam jakiś mecz był, ja mówię, dobre, ale to był after overtime. Dopóki overtime'u to nie było tyle. Pamięta pani, graliśmy z Toruniem, mm-hmm. W 35 minutę, bo wynik 72-71. Graliśmy 18 punktów i dostaliśmy 90, nie wiem ile. Ale w ostatnich 5 minut 70 punktów było. Jak jest widzieć, czy obrona jest, albo nie jest? Zależy jaka obrona, czy indywidualna obrona, czy kolektywna obrona. Jak drużyna nie ma zasady, albo ich ma, ale ich nie respektuje, to jest katastrofalna obrona. Drużyna może mieć jakiekolwiek, choć jakie podstawy, jak nie ma indywidualnej obrony, to znaczy, że każdy musi bronić swojego zawodnika jeden na jeden, to dopóki to nie będzie, ty zawsze nie masz dobrej, bo grasz przeciwko, ja nie wiem, Smoky Minsk. Oni na lidze VTB to nie silna drużyna, to słaba drużyna, ale na poziom PLK to dobra drużyna. Na poziom, ja nie wiem, FIBA to dobra drużyna. Nie wiem, dużo meczów tam i wygrali wszystko, ale chcę powiedzieć, że to oni jak drużyna w ogóle nie są zli. Teraz jak możemy nim nie pozwolić, że ja nie wiem, jeden mecz graliśmy z Ostrowem, dali nam 60 punktów, następny mecz graliśmy u nich, dali nam 100 punktów. Każdy mecz jest inny mecz. W jednym mają lepszą skuteczność, w drugim meczu nie mają skuteczności.
To jaki jest ten Zastal? Niech pan mi podsumuje i kończymy.
No, Zastal jeszcze do poprawy. Tak bym to powiedział. Zastal jeszcze do poprawy. Na pewno brakuje nam jeden wysoki zawodnik w lidze VTB, żebyśmy byli lepsi. A w PLK myślę, że możemy poradzić siebie, dopóki nie jesteśmy zdrowi. Możemy grać z tym, co mamy. Ale w lidze VTB na pewno potrzebujemy wysokiego jednego zawodnika, który może dać sobie radę przeciwko tym tam zawodnikami, którzy są w każdej drużynie, nie wiem, teraz Parma ma jeden 211, drugi 215. Ale do poprawy jest jeszcze i w obronie, i w ataku. Myślę, że drużyna z dużych rzeczy się czasem uloży, ale, ale na wszystko jest potrzebny czas. W lutym możemy mówić realnie, że jesteśmy drużyna, czy może wygrać to mistrzostwo albo nie. W lutym się może widzieć, czy kogoś do niej podpiszemy albo nie. Bo ja cały czas patrzę ten market, czy mamy pieniądze albo nie, po prostu, ale realnie gdybyśmy mieli pieniądze, bardzo jest ciężko na zawodnik, a podpisać kogoś, żeby się podpisać, to nie ma sensu.
Jeszcze raz trener Wilin, rzucie za trzy, a na koniec będzie pytanie, czy Zastal może zmieniać skład w najbliższym czasie? W lidze mamy w tej chwili wielkie ruchy kadrowe, kilka zespołów już wymieniło graczy, kilka do tego się szykuje, czy zatem nasz klub, nasz zespół będzie zmieniony, czy chce w ogóle trener Wilin zmieniać zawodników, czy jest zwolennikiem zmian w trakcie sezonu, czy w ogóle Zastal stać na jakiekolwiek zmiany.
Wiele klubów zmienia zawodników, zmienia składy w tej chwili, słyszymy po kolei GTK, Spójnia, Dąbrowa, nie wiadomo co się będzie w innych klubach działo. Chciałem pana zapytać, czy u pana się cokolwiek zmieni, czy nie jest pan zwolennikiem, żeby się zmieniało, a nawet jakby pan chciał, to nie ma pieniędzy w tej chwili na to po prostu w Zastalu.
Bo pan nie jest zwolennikiem zmieniać, bo dopóki nie musi, a gdzie byś chciał zmieniać, pieniądze nie mamy. Także oczywiście, że reszta drużyn w PLK ma pieniądze, no bo każdy może mówić, że jest biedny, a zmienia. Jak zmieniasz? Skąd? To znaczy, że mają pieniądze. To znaczy, że nie jest to tak, że jest taka różnica w budżetach, jak się tu mówi. I każda drużyna, która zmienia zawodników, to jest następna licencja, se trzeba płacić, co jest bardzo dużo pieniędzy, to w ogóle nie jest mało. Każda drużyna na ten moment, ja myślę, że wszystkie drużyny wymienili minimalnie jednego zawodnika albo dołączyli, tylko myślę, że mi nie jestem pewny, czy Torun. Myślę, że te dwie drużyny nic nie zmienili. Reszta, jakie obcokrajowca, Polaka, coś tam, ale było zmienić.
Rozumiem, że pod koszem chętnie by pan kogoś dobrał i tu będziecie cierpieć być może cały sezon?
Na pewno. Pamiętajmy, że cierpimy w tej VTB. Jest prawda, że myśmy nie zagrali przeciwko jakim drużynom, które z którymi my realnie walczymy o ten playoff. Myśmy mali walczyć o ten playoff, ale bo jest dobre, zagraliśmy w Astanie, ale Astana jest trudny przeciwnik, nie jest łatwo grać przeciw Astanie. Oni pokazali to już od początku sezonu, wygrali w Petersburgu z Zenitem, ale dobrze, to Zenit wtedy nie ma najlepszych zawodników i tak dalej, początek sezonu, wszystko jest możliwe, zaskoczenie i tak dalej, ale my z Kalewem, z Enisejem, okej, teraz będziemy grać też z Parmą. Jeszcze nie zagraliśmy te mecze. Raz zagraliśmy z Smoki i z Niżnym, a teraz 20 grudnia zgramy następny raz z CSKA Moskwa. Co jest? To znaczy, że jeszcze nie zagraliśmy z tymi, co nam pasują, wszędzie w sił, żebyśmy mogli walczyć, teraz zawsze gramy trudne. I to jest tak. Z pierwszych 7 meczów, 4 meczów z troma najlepszymi drużynami, albo z 4 najlepszymi drużynami. Mówię, że CSKA, Sankt Petersburg, Lokomotywy Kuban i Unicja Kazań.
Ale wziąłby pan pod kosz, jakby pan mógł, czy jeszcze gdzieś indziej?
Nie, pod koszem to nie musi być pod koszem, to musi być tylko wysoki zawodnik. Centymetrów, żebyś był wertykalny, tak powiedzmy, że był wysoki, żeby skakał, żeby mógł być rim protektorem. Nie musi ani znać grać plecami, tylem do kosza, głównie żebyś w ataku mógł wykorzystać jakieś pick and roll sytuacji i tak dalej z tranzycji, z fast breaku. Zawodnik po prostu, który może bronić w VTB i innych drużynach wysokiego zawodnika bez tego, żebyśmy musieli pomagać. Bo my mamy największy problem, jak my bronimy w lidze VTB podkoszowych zawodników, nasz podkoszowy zawodnik potrzebuje pomoc, a głównie kiedy nie jest tapić na boisku. Z tego nam prowokuje rotację, co musimy rotować i w tej rotacji, dopóki jest drużyna więcej utalentowana, ma więcej jakości, to nas kara. To jest i to się ogląda rzutem za 3 punkty. Chcesz zamknąć dziurę pod koszem, to płacisz, zapłacisz na perymetrze. Bo na perymetrze w tej lidze, na perymetrach bardzo dobrzy zawodnicy pod koszem, bardzo dobrzy zawodnicy i tam nie ma tego, że może się stać, że jakaś ta drużyna przeciwnika ma zły dzień, albo nie jest fokusowana, albo przychodzi z ciężkiej i po drodze grali jakieś mecze, gdzie są emotywnie wyprażnieni i wykorzysta takie sytuacje. Ale realnie grać 5-5 i do otworzonej walki czy boju, to ciężko, realnie mówić, bardzo ciężko wygrać trudno wygrać w takich meczach.
I to wszystko w rzucie za trzy od trenera Widlina, który szykuje okrojony Zastal, na razie przynajmniej na treningach, do najbliższego meczu, który nasza ekipa, jak słyszeliśmy, zagra 2 grudnia w czwartek za Seko Arką Gdynia. A Seko Arka Gdynia już zaliczyła swoją drogą zmiany w składzie w tym sezonie i gra dużo lepiej i wygrywa ostatnio. Kilka dni jeszcze do tego meczu zostało, no ale wypada mi już zaprosić na relację z tego spotkania do Radia Zielona Góra, a mecz będzie się zaczynał o 19:30. A teraz u nas będzie drugi rozmówca i tu też będzie głównie o zmianach w polskich klubach Polskiej Ligi Koszykówki. To jest człowiek, który o nich bardzo dużo wie. To Karol Wasiek z portalu Sportowe Fakty. Rozmawiamy o zmianach, o tym, czy może nastąpić mocne przegrupowanie sił w Polskiej Lidze Koszykówki po tych zmianach, a dorzucimy jeszcze do tej rozmowy reprezentację Polski. No, wszak ta wieczorem gra w Izraelu mecz eliminacji do Mistrzostw Świata, a jest po rewolucji kadrowej, bo nowy trener, bo odmłodzenie. To zaczynamy, Karol Wasiek. Hej Karol, witamy serdecznie w Radiu Zielona Góra. Najpierw pierwsza część, ta dłuższa na pewno naszej rozmowy, to będą transfery, bo mamy wielki ruch, wielkie ruchy w klubach polskich, tak po kolei z głowy, wiadomo, Radom zmienia, GTK zmienia, Szczecin zmieniał i zmieniał, pewnie jeszcze będzie, Spójnia, Arka troszkę wcześniej zmieniała, Sopot też tutaj zmiana, przecież powiedz mi, jak tak patrzę na te zmiany, to wychodzi, że tak mi się wydaje, że albo ktoś w tych klubach siedział i słabo skautował tych zawodników, których kupował na początku sezonu, albo coś innego się wydarzyło. Jakie jest twoje zdanie, dlaczego jest tyle zmian w tej lidze? Czy po prostu fatalne rozeznanie rynku mają ludzie w klubach Polskiej Ligi Koszykówki i to wychodzi, że no w większości, bo większość zmieniała już w tym sezonie, a teraz, tak jak mówimy, jest to takie apogeum w tym momencie.
Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jeszcze przed rozpoczęciem sezonu ci ludzie, którzy zasiadają w klubach, czy to prezesi, to nawet Janusz Szaszyński o tym mówił, że na przełomie października, listopada, troszeczkę może nawet później, będzie ogrom zmian. A wynika to z faktu, że...
Że tak szybko się sezon zaczął, tak?
Tak jest. A, tak jest.
No dobrze, ale sezon się zaczął szybciej, czyli były tylko, przepraszam, słabe usze na rynku, czy mimo wszystko no, te poszukiwania, no, wybraliśmy słabszych, najsłabszych, za słabych z tych, co było?
Wydaje mi się, że to są dwie kwestie. Po pierwsze, zawodnicy nie chcieli podpisywać kontraktów tak szybko, bo tam pamiętajmy, że kluby już w lipcu musiały podpisywać kontrakty z zawodnikami, no bo już w lipcu rozpoczynały się przygotowania, to raz. A dwa, że ceny zawodników były w lipcu na tyle wysokie, że no, kluby nie mogły jednak podpisać tych zawodników, których tak de facto chciały podpisać, czyli zawodników, którzy ustanowili na tyle wysoką półkę finansową, że po prostu nie było w stanie tyle zapłacić. Ja podam taki przykład Jamesa Bella. To był zawodnik, który faktycznie ekstremalnie szybko podpisał kontrakt z Anvilem, ale trener mówił, że jego forma wystrzeli dopiero tam w 10 czy tam 11 kolejce, bo on tak późno zakończył sezon, zdaje się, że we Włoszech, że no nie masz jakby czasu na regenerację odpowiednio, żeby zregenerować się i być już w formie na pierwsze dwie, czy tam cztery kolejki, bo po prostu wynika to z faktu, że ten okres był tak krótki, że no nie był w stanie się wystarczająco odpocząć. Wydaje mi się, że z wieloma zawodnikami było podobnie, tylko że niektórzy nie chcieli podpisywać kontraktu.
Czyli w zasadzie nie czepiamy się tych, którzy wybierają, czyli menedżerów, ewentualnie trenerów, i to jest usprawiedliwienie, czy...
Nie. To też trzeba
oddzielić. No bo jednak są kluby, pierwsza czwórka, powiedzmy, tak? Czarni, Twarde Pierniki, one potrafiły ustrzelić chociażby po Sztuce, tak? Pierniki, wiadomo, Watson, tu nie ma co dyskutować. Klasen, Garrett w Czarnych, czyli niektórzy potrafią jednak nawet w takich trudnych momentach.
Tylko że Watson, to też warto pamiętać, że on przyjechał za 5:12 do Toronia. On rozegrał tylko jeden sparring. Trener Ivica Skellin doskonale go znał z Ligi Holenderskiej, wiedział na co go stać i po prostu go podpisał. Akurat miał moment, że był wolny i go wziął.
Czyli jakie wnioski z tego? Liga jest za wcześnie, ale tak. Czy wybierają też słabo ci, którzy wybierają?
No myślę, że na pewno. No nie ma co uciekać od odpowiedzialności. Myślę, że głębszy problem jest taki, że nie ma tych dyrektorów sportowych, czy tam GM-ów, tak jak chociażby jest do Stalu GM, tak? Czy nie wiem, w Treflu Sopot jest też dyrektor sportowy. Nawet trener Miłoszewski ostatnio mi o tym wspominał, że potrzebny jest taka osoba w klubie. Wiem, że na palcach jednej ręki wymienimy takie postacie Felka. Myślę, że to jest głębszy problem, bo taki dyrektor skautowałby zawodników, przedstawiałby listę zawodników trenerowi, oczywiście do tego profilu, jaki trener potrzebuje, tak? Bo jeśli mówi, że potrzebuje takiego rozgrywającego czy takiego rzucającego, to ten dyrektor powinien usiąść i takich zawodników wyszukać, a generalnie wszystko kończy się na tym, że to trener wyszukuje tych zawodników, rozmawia z agentami i pełni taką rolę menedżera, tak? Myślę, że to po prostu za dużo obowiązków, bo jeszcze do tego są rozmowy trudne z agentami, bo wiemy, jak to wszystko wygląda. A w trakcie sezonu, jak to na przykład trener Miłoszewski przejął drużynę w Szczecinie i on wszystkie te obowiązki musi pełnić, a jeszcze musi prowadzić zespół, który jest gdzieś był rozbity, tak? No bo to trzeba gdzieś uporządkować w trakcie sezonu, to myślę, że to jest za dużo obowiązków, ale nie ma co oszukiwać, tak konkludując, że dużo też błędów zostało popełnionych, bo myślę, że jak sobie, tak sobie na szybko wezmę zespoły z Lublina czy GTK, które miały pieniądze, miały środki do tego, żeby faktycznie fajny zespół zbudować, no to po prostu zostały popełnione duże błędy i teraz te błędy są naprawiane, no ale w trakcie sezonu trudno wszystko naprawić, że na przykład, jak to w GTK mówią, wyrzucamy wszystkich z zawodu, tak?
Tam, tak, i zbudujmy nową drużynę nagle.
No, myślę, że to jest trudne.
Słuchaj, no dobra, przepraszam, że ci się wetnę, ale wyprzedziłeś moje pytanie. W takim razie ja to pytanie zadam, choć już wstępnie odpowiedziałeś. Kto się pomylił najbardziej? Kto potrzebował i potrzebuje dalej największych zmian w takim razie według ciebie? I gdzie jeszcze w takim razie będą się działy największe ruchy? Poza Kingiem wiemy, że tam jeszcze chyba jedno miejsce zostaje, tak, dla obcokrajowca. Tak. Ja, tu też trzeba powiedzieć, że błędy pozostały popełnione, trzeba było zmieniać trenera i zawodników teraz, ale kto według ciebie najgorzej wypada? Ten Lublin, te Gliwice, czy ktoś jeszcze?
Ja myślę, że Lublin, Gliwice, tu są zespoły, które, tak jak wspomniałem, miały pieniądze, a wybrały takich zawodników, że, przepraszam, że to powiem, ale na te zespoły patrzę z najmniejszą przyjemnością. Jak ostatnio oglądałem mecz w Lublinie z Zastalem akurat, no nie, to powiem szczerze, no to fatalne, bo to taki marazm.
Powiem szczerze, mi takie słowo podczas transmisji przychodziło, że to taka zgnuśniała drużyna. Tak. Ktoś powiedział, nie wiem, czy to dobrze zastosował, to słynne sformułowanie o spasionych kotach, tak? Ale to, że my tu sobie gramy, pieniądze bierzemy, pogramy, przegramy czy wygramy, nie ma znaczenia. Tak, takie odnosiłem przy niektórych zawodnikach przynajmniej znaczenie, tak?
Tak, tak, zwłaszcza, że w tym meczu akurat ci, którzy najwięcej pobierają środków, w ogóle praktycznie nie grali. Grali ci z pierwszej ligi, czy Obarek, Sobierzyński, no to chyba najgorzej świadczy o tych zawodnikach, którzy tam trafili. Myślę, że Aseko Arka to jest taki przykład, bo akurat z tą drużyną Zastal zaraz będzie grał. To jest taki przykład drużyny, która miała problemy z innych względów. Ona miała ban transferowy i tak naprawdę trener gdzieś tam próbował to łatać, aczkolwiek pierwsze trzy transfery, czyli Tarner, Miszkowicz i Czerapowicz, no to są nieudane transfery. No, co prawda Czerapowicz problemy zdrowotne, bo tam po COVID-zie ma jakieś tam problemy, ale to są nieudane transfery. Trener bierze to na klatę, mówi, że pomylił się, zaufał nie tym osobom i sam nawet mówił, że w trakcie sezonu bardzo trudno jest te wszystkie etaty ze sobą połączyć, czyli prowadzenie zespołu, rozmowy z agentami i tak dalej, jeszcze i tak dalej, więc to jest trudne, ale zostały pomyłki, ale na przykład zostało to dobrze naprawione, bo ten Durham, który jest, to uważam, że to jest w ogóle, to jest ciekawa historia, bo gość przyjechał tu pociągiem, jego dziewczyna gra w Gorzowie Wielkopolskim, w zespole ekstraklasowym. On tu gra za bardzo małe pieniądze, a udało się ściągnąć naprawdę ciekawego i zawodnika, który gdzieś tam załatał dziurę na obwodzie, więc jeszcze jeden zawodnik do Arki trafi, to będzie zawodnik podkoszowy, ale nie wydaje mi się, żeby było to przed meczem z Zastalem. A tak jeszcze z innych zespołów...
A Trefl Sopot?
Myślę, że ze składem akurat się nie pomylili. Myślę, że...
Natomiast wynikowo ma się wrażenie, że to jest rozczarowanie, no tak. Jednak, tak?
Jak najbardziej. W PLK jest to duże rozczarowanie. 5 zwycięstw, 7 porażek to jest kiepski bilans jak na ten zespół. Wydaje mi się, że być może, to jest moja teza, pomylono się z dobraniem jednak tego kluczowego zawodnika, czyli rozgrywającego Brandon Jack, najdroższy zawodnik. No, wydaje mi się, że brakuje mu jednak takich predyspozycji rzutowych. Mam wrażenie, że jednak zawodnik w PLK, który łączy rozegranie z rzucaniem, bo tak zwykle jest, że taki bardziej combo guard niż klasyczny rozgrywający, to jednak musi jednak zdobywać punkty. On ma z tym problem, frustruje się często, gdy jest tak agresywnie bronione, tak jak było we Wrocławku, tam fatalnie się spisywał, więc myślę, że tutaj jest pewnego rodzaju problem. Widzieli to w Treflu, choć musieli poszukać pieniędzy, żeby poszukać 100 tysięcy, żeby wpłacić na szóstego obcokrajowca. No ściągnięto bardzo doświadczonego zawodnika. Wiem, że wielu osobom to się nie podoba, że taki zawodnik trafia 35-letni, ale myślę, że ja jeszcze bym się wstrzymał z oceną to raz, bo myślę, że też jest tak, że często podejmujemy jakieś opinie, A tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy, jak ten zawodnik zareaguje, jak wypadnie w tych warunkach Polski. Bo nasz rynek jest specyficzny, ja bym się wstrzymał z oceną, bo ja powiem szczerze, przed sezonem bardzo krytykowałem Holendra i Janika Frankę. Wydawało się, że to jest transfer no nie bardzo, który się będzie dobry. A proszę bardzo, a Janik Frankę jest jednym z lepszych strzelców PLK i wydaje się, że ciągnie ten trefl naprawdę całkiem okej. W pucharach też dobrze wypada, więc ja bym się wstrzymał generalnie z tymi transferami, z oceną do pierwszych czterech kolejek i po prostu zobaczyć, jak dany zawodnik się tutaj wpasuje w te nasze realia.
I jeszcze pewnie moglibyśmy, ale to już nie rozwijajmy, powiedzieć, że Śląsk Wrocław przestrzelił chyba w jakimś stopniu.
Z trenerem,
ale, z trenerem, zawodnikami. Trenerem. Tak, ale zostawmy to. Chciałem cię zapytać, według ciebie, z tych nowych strzałów, o których już wiemy, już wiesz, kto ci się właśnie tak, no na razie tylko na papierze, tak? Na razie biografie, filmiki sobie odtwarzamy. Kto według ciebie tak na czuja może być największym strzałem, najlepszym strzałem? I czy któryś z transferów może zmienić, może spowodować jakieś przegrupowanie sił, że któraś z drużyn nagle tak ożyje, że pójdzie totalnie w górę, któraś z tych rozczarowujących?
Nie wiem, czy właśnie mogę o tym powiedzieć, ale bo jakby nawiążę do tego zespołu, który wcześniej przeprowadził zmianę, czyli Śląsk Wrocław. Nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Travisa Trice'a. To jest zawodnik, który bardzo mi się
świetnie
podoba.
Na dzień dobry.
Bardzo mi się podoba, bo jest taki niekonwencjonalny, jest szybki, co prawda jest filigranowy, ale i nie tylko zdobywa punkty, ale też otwiera kolegów. Podoba mi się też ten system, który wprowadził trener Urleb, że jest Łukasz Kolenda na pozycji numer 2. Podobnie będzie w reprezentacji Polski, więc jakby troszeczkę z innych walorów Łukasza trener Urleb chce skorzystać. Ten Trice naprawdę bardzo mi się podoba. Nawet ten Łotysz Meyers, który też dołączył do zespołu. Co prawda w pierwszym meczu nie grał z powodu choroby w PLK, ale wydaje mi się, że też będzie poważnym wzmocnieniem tego zespołu. Myślę, że w tym Szczecinie będzie ciekawie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to trener Miłoszewski wszystko poukłada, bo no teraz ten
J. Tread, przepraszam cię, Malachi to jedno, ale J. Tread, który kocha piłkę, to ja sobie zaczynam zastanawiać się, jak to z Jakubem Szenkiem i Filipem Matczakiem pogodzić, tak?
Też się nad tym zastanawiam, nawet gdzieś pisałem o tym, że być może nie jest to najlepszy wybór, że akurat J. Tread, który kocha piłkę, jest takim generałem i być może dwóch generałów w jednym zespole to za dużo, no ale to jest wyzwanie dla trenera. Trener doskonale wie, jakim zawodnikiem jest Tread, jakim zawodnikiem jest Szenk, więc jeśli decyduje się na taki ruch, no to chyba doskonale zdaje sobie sprawę, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Ja tam nawet słyszałem gdzieś tak po cichu, że gdzieś tam w Szczecinie nawet myśleli o Jeffrey Grossel. Więc to jest zawodnik, który no nie radzi sobie najlepiej we Włoszech, tam jakieś różne te perturbacje, ale na razie usłyszałem, że jest za drogi, choć słowo za drogi, tak się uśmiecham, gdy myślę sobie o prezesie Królu, który w zeszłym sezonie wydał, jak dobrze wiemy, olbrzymie pieniądze, chociażby na transfer Macieja Lampę, więc ja bym jeszcze się wstrzymał, bo myślę, że King będzie chciał mocno zaatakować strefę podkoszową.
Poza tym musi się wzmocnić King, bo oni tam chyba fizycznie nie wytrzymują tych meczów, bo tam i choroby były przecież i oni, brzydko mówiąc, to zdychali, mam wrażenie, w tych ostatnich meczach.
Ja myślę, że trener Miłoszewski jest takim trenerem, który bardzo stawia na intensywną koszykówkę atletyczną, grającą często przez dłuższy fragment meczu na całym parkiecie. Myślę, że potrzeba mu zawodników, po prostu potrzeba mu sztuk zawodników, bo on w tym momencie dysponuje siódemką czy tam ósemką zawodników. Myślę, że to jest trochę za mało, żeby grać taką koszykówkę, ale gdy ci nowi zawodnicy dołączą, ten Malachi Richardson będzie chciał grać w obronie, bo trener mówi, że to jest jego główny problem, bo to jest gość nastawiony na ofensywę, ale gdy uda mu się gdzieś tam przeformatować tego zawodnika na obronę, to być może będzie też dużym wzmocnieniem, więc patrzę z dużym takim...
Nadzieją?
Tak, bo ja powiem szczerze, że King Szczecin to jest taki klub, który potrzebuje sukcesu.
No,
mam
zdecydowanie.
Wrażenie, że jakby...
A my życzymy w Zielonej Górze wszystkiego dobrego Miłoszewskiemu, bo sympatyczny człowiek strasznie.
Nie tylko dobry trener, ale też bardzo fajny człowiek, któremu takim ludziom, nie ukrywam, też mocniej kibicuję, bo nie ma z nim problemów, jeśli chodzi o komunikację, czy rozmowę, czy jakieś tam Jasne. Różne kwestie, więc King Szczecin, myślę, że to jest taki klub, na który wiele osób patrzy i z zainteresowaniem, że tam też polski trener prowadzi, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
Króciutkie pytanie, jeśli chodzi o transfery ostatnie. Ja wczoraj rozmawiałem wprawdzie z trenerem Oliverem Widinem i on mówił, że Zastal w tej chwili nikogo na pewno nie będzie zmieniał, bo nie ma na to pieniędzy po prostu, ale może coś słychać cichutko na rynku, że gdzieś tam jednak...
Nie. Słychać konkretne głosy i taki jakby jeden głos, nie ma pieniędzy, nie wzmacniamy i myślę... Tak, że to jest bardzo dobra decyzja.
To się może okazać paradoksalnie, brak pieniędzy może na dobre wyjść Zastalowi, bo chłopaki dłużej zagrają ze sobą i może w końcu będziemy gdzieś widzieli drużynę, która się tak na poważnie buduje z każdym tygodniem. Tak?
No, na to też nie ukrywam, czekam, bo ja cały czas twierdzę, że Zastal na papierze według mnie jest najmocniejszy. Nie ukrywam, że ten zespół bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o nazwiska zawodników, ale brakuje jeszcze takiego zbudowania prawdziwego teamu, że przede wszystkim defensywnego. Nie będę ukrywał, że ten zespół stać na lepszą obronę i też no nie oszukujmy, że tam jest komu grać w ataku, tak?
No, w ataku mogą przerzucić każdego, pytanie.
Tylko słowo przerzucić myślę, że nie jest adekwatne do gry w playoffach.
Dokładnie.
To trzeba sobie zdać sobie sprawę, że słowo przerzucanie to możemy przerzucić tam w rundzie zasadniczej, nie wiem, Gliwice, Lublin, czy Dąbrowę, czy tam Arkę, ale w playoffach najważniejszy jest ten adjustment, jak to mówią trenerzy, czyli dopasowanie się do rywala i przede wszystkim kwestie defensywne. Jeśli nie uda się zaszczepić w tym zespole takiego prawdziwego defensywnego systemu i defensywnej formacji, będzie bardzo ciężko w playoffach. Nie oszukujmy się, będzie już bardzo trudno później coś nadrabiać. To musi być system budowany przez miesiąc, tak jak to robił Tabak, prawda?
Dokładnie.
Co prawda Tabakowi zabrakło, mam wrażenie, trenerowi oczywiście Tabakowi zabrakło w finałach tego dopasowania.
Dopasowania drużyny do Stali Ostrów tak naprawdę, tak?
Tak jest. Co robił mi liczyć trener do Zastalu? On się dopasowywał, trener Tabak się nie dopasowywał i mam wrażenie, przez to przegrał.
Dobra, to ostatnia sprawa i oddaję ci głos teraz, bo wiadomo, ty pędzisz, my tu też mamy czas ograniczony. Co sądzisz o dzisiejszym meczu Polski z Izraelem? Bo mamy rewolucję w składzie. Nowy trener to wiadomo od dłuższego czasu, ale rewolucja, jeśli chodzi o wiek zawodników przede wszystkim. Całkowicie, no może nie całkowicie, bo nazwiska to znane są nam bardzo dobrze, natomiast zupełnie odmłodzony skład, kilku bardzo dobrych nomen omen, starszych zawodników nie ma. Jak widzisz ten pomysł na tą nową kadrę i czy to może dać efekty już dziś?
Ja powiem tak, myślę, że wszyscy w środowisku oczekiwali tej zmiany trenera, bo myślę, że taki powiew świeżości był bardzo potrzebny tej reprezentacji. Wiedziałem, że trener Igor Milicic, który lubi często chodzić pod prąd, lubi tworzyć swoje trendy, ale powiem szczerze, no zszokował mnie, że aż taką rewolucję już w pierwszym okienku przeprowadza, bo to jest tak naprawdę, no wszystko jest nowe. Rozmawiałem z jednym z zawodników, powiedział, że wszystko jest nowe, to będzie kompletnie nowa reprezentacja, zupełnie coś innego niż preferował trener Mike Taylor. No nie ukrywam, że to już mówiłem ostatnio, że brakuje mi Arona Cela. Myślę, że on rozgrywał tyle dobry sezon, że powinien w tej kadrze być i po prostu dalej jakby reprezentować nasz kraj, zwłaszcza, że on chce, to nie jest tak, że on nie chciał, on chce jeszcze przez nawet następny rok grać w reprezentacji, trener Milicic go nie wziął. Myślę, że czy ryzykuje? Myślę, że nie ryzykuje, no bo jak to mówią, odmłodzenie kadry musiało być potrzebne, tego nie robił zbytnio Mike Taylor, on trzymał się tych nazwisk, trener Igor Milicic od razu wprowadza nowych zawodników. Nie ukrywam, że na pewno z dużym entuzjazmem i czekam też nadzieją na to, że być może ten nowy pomysł reprezentacji się sprawdzi.
Teoria chaosu ma być. Tak, to jest dobre sformułowanie. Ja się zastanawiałem wczoraj z taką obawą, żebyśmy my tylko sobie chaosu przez tą rewolucję nie sprawili.
Właśnie.
Tak?
To słowo może być się źle obrócić przeciwko nam, że coś myślę, że jak nam nie wyjdzie, to zaraz ten chaos będzie przez kibiców.
Odmieniany przez wszystkie przypadki zdecydowanie.
Zgadza się. Problem jest taki, że trafiliśmy do trudnej grupy, bo Izrael jest bardzo dobrą drużyną, zwłaszcza, że jeszcze jest wzmocnioną zawodnikami z Maccabi. Niemcy to wiadomo, zawsze trzymają poziom. A i ta Estonia, z tego co ja słyszałem, jest całkiem niezła, więc trener Igor Milicic ma trudne zadanie na początek, ale generalnie podoba mi się ten trend, że wprowadza nowych zawodników, ale myślę, że i tak za jakiś czas do tego zespołu dołączy ten zawodnik taki naturalizowany. Nie ma Slotera, ale myślę, że i tak któryś z tych zawodników będzie, być może to będzie już wspomniany wcześniej przez nas Jeffrey. Grossel.
Okej, okay, dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Dzisiaj oglądamy reprezentację, a na ligę czekamy do grudnia. Dzięki, Karol Wasiek.
Trzymaj się, dziękuję, do widzenia.
No i to wszystko na dzisiaj. Rzucie za trzy, dziękuję serdecznie. Mamy jeszcze kilka dni przerwy od koszykówki, od Zastalu. No to oglądajmy dzisiaj wieczorem reprezentację. Ja dziękuję serdecznie, Jacek Białogłowy, do usłyszenia.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.